Cieszę się, że Państwo tu jesteście i tym bardziej cieszę się, że rzeczywiście to już taka długa współpraca między nami i najbardziej chcę podziękować za to, że Przemek i Malwina dali mi w tym roku ponownie wolną rękę, jeżeli chodzi o wybór filmu, który za chwilkę w tej formule Spoiler Master Live zobaczymy. Przypomnę, że ta formuła polega na tym, że już teraz nagrywa się odcinek Spoiler Mastera, a jego główna część to oczywiście będzie dyskusja po filmie i w całości ona trafi także na kanał Spoiler Master. Wolna ręka i mój wybór absolutnie z serca, to znaczy film Tajny Agent, film Klebera Mendozy Filho, który w tym roku zgarnął aż 3 ważne nagrody na festiwalu w Cannes, nagrodę za reżyserię, nagrodę dla głównego aktora Wagnera Moury, gwiazdy serialu Narcos i nagrodę Fipresi. To jest coś więcej niż film, który najbardziej polubiłem na tegorocznych horyzontach. To jest coś więcej, mam wrażenie, niż tylko najlepszy film, jaki zobaczyłem w 2025 roku, a to wszystko prawda. Jest to film, mam wrażenie, który zdarza się raz na parę, jeśli nie na paręnaście lat. Jestem przekonany, że jest to arcydzieło kina współczesnego i film, o którym bardzo chcę porozmawiać, a przede wszystkim cieszę się na to, że za chwilkę go zobaczę po raz drugi. Od razu też powiem dwie rzeczy, żadnych spoilerów tu nie będzie na 100%, natomiast film wejdzie na polskie ekrany. Firma Gutek Film wprowadza ten film w roku 2026. Nie ma jeszcze daty premiery, ale już teraz chcę to zapowiedzieć i będę o tym przypominał wielokrotnie, bo jest to film dla mnie tak ważny. A druga kwestia jest taka, że tak jak Przemek powiedział, jest to film dosyć długi, trwa 2 godziny 40 minut i powiem tak, warto w ten film wejść, warto wejść w jego świat. Jest to opowieść wielowątkowa i powiedziałbym, że pierwsza 40 minut tego filmu to jest powolne wprowadzanie w te wszystkie wątki i im bardziej będziecie uważni w trakcie tych pierwszych 40 minut, tym bardziej wam ta uważność zaprocentuje i wypłaci piękną dywidendę w dalszej części, bo to, jak tutaj ten scenariusz jest pozaplatany, jest czymś absolutnie niesamowitym. I powiem jeszcze taką rzecz. Kleber Mendoza Filho to jest reżyser, który już od lat jest obecny na polskich ekranach. Chyba najbardziej jego znany film 2016 rok, Aquarius, ze świetną rolą Sony Bragi, później Bacurau, ale także film, który 2 lata temu został pokazany po raz pierwszy, czyli film, który miał w Polsce tylko kawałek festiwalowego życia, mianowicie film pod tytułem Wspomnienia duchów, film dokumentalny, który Filho poświęcił swojemu rodzinnemu miastu, Recife, milionowemu miastu na wybrzeżach Atlantyku, które jest jednocześnie stolicą stanu Pernambuco, miasto słynące między innymi z bardzo bujnej kultury filmowej, bardzo bujnej kultury ludowej i ze spektakularnego karnawału. To wszystko jest ważne, ponieważ ten film w całości się w Recife rozgrywa i mam wrażenie, że poza wszystkim innym jest to jeden z najwybitniejszych filmów miejskich, jakie widziałem w życiu. Nigdy nie byłem w Brazylii, nigdy nie byłem w Recife, ale Kleber Mendoza Filho, którego już kilka filmów w tym mieście się działo, to jego miasto rodzinne, zbudował Recife w mojej głowie, którego teraz ja się będę bał odwiedzić, bo nie wiem, czy to prawdziwe Recife sprosta temu, które Kleber już przez te wiele lat w mojej głowie zbudował, ale rzeczywiście jest to taki mitologizator własnego miasta, no nie wiem, może na miarę Bruna Schulza i Drohobycza albo Spike'a Lee i Brooklynu, że ci reżyserzy, ci twórcy stworzyli wizję swoich domowych stron, które no, są niesamowicie intensywne i tak naprawdę za chwilę te 2,5 godziny spędzimy właśnie w zaułkach, salach kinowych i na ulicach Recife. Także przed wami kinowe doświadczenie, film jednocześnie intymny i epicki i jeszcze jedno słowo, uważam, najlepsza playlista tego roku. Polecam po wyjściu z tego seansu włączyć sobie na Spotify'u playlistę właśnie z tego filmu, bo jest to po prostu genialny soundtrack. No i oczywiście po seansie dyskusja, na którą już teraz serdecznie zapraszam. A teraz Tajny Agent. Do zobaczenia. Wszystko działa, bardzo się cieszę, że Państwo zostaliście po tym długim, długim filmie, ale w filmie gęstym, filmie, który wydaje mi się wręcz domaga się jakiejś rozmowy po seansie, bo te splątane nitki narracji Tajnego Agenta No, mam wrażenie, że niosą tak dużo treści, tak dużo motywów i refleksji jednocześnie, że cieszę się, że będziemy mieli tą okazję, żeby o tym filmie chwilę porozmawiać. Kiedy oglądałem go po raz pierwszy na Nowych Horyzontach parę miesięcy temu, nie dotrwałem aż do tego momentu napisów końcowych, kiedy Kleber Mendoza Filho powtarza krzyk, jaki rozlega się w kinie. Wcześniej słyszeliśmy ten krzyk, kiedy widzowie w kinie oglądali film Omen. I tak się składa, że to piękny gest na sam koniec, bo to takie trochę przypomnienie tego, czym może być doświadczenie kinowe, kiedy jest doświadczeniem wspólnotowym. I wydaje mi się, że ten film poza wieloma innymi płaszczyznami, które posiada, bo to jest film rzeczywiście bardzo wielowarstwowy, między innymi jest paradoksalnie nie do końca smutnym, ale jednak epitafium dla kina jako takiej sztuki, którą my tutaj celebrujemy oczywiście na festiwalu Kamera Akcja i jaką celebrujemy jako kinomani, kina jako miejsca, kina jako miejsca, w którym spotyka się społeczność, jako miejsca, w którym spotyka się społeczeństwo, jako miejsca, w którym publiczność przeżywa coś na tyle wspólnego, że nawet może to kulminować wspólnym krzykiem. I tak się składa, że kiedy ten film oglądałem po raz pierwszy, to właśnie ten moment, on jest mniej więcej już w drugiej godzinie filmu, tak, tej długiej opowieści, kiedy krzyk publiczności na filmie Omen przecieka przez warstwy czasu, przebija się przez skorupę przeszłości i nagle młoda kobieta, która słucha tych taśm, o której już wiemy, że bada sprawę Armanda, nagle także słyszy ten krzyk. I to nigdy nie jest dla niej wyjaśnione, co tam się dzieje. Widzimy jej zdziwione spojrzenie, dlaczego nagle w trakcie tej rozmowy, którą nagrywali spiskowcy, uciekinierzy, słychać ten ludzki krzyk, ale jest to jeden z takich bardzo gęstych momentów tego filmu, który działa na wielu poziomach jednocześnie i dla mnie jest chyba takim trochę pars pro toto, jeżeli chodzi o to, co w tym filmie Mendoza robi z przeszłością, teraźniejszością, z naszym stosunkiem do przeszłości, która w tym filmie ożywa w sposób dla mnie nieprawdopodobnie poruszający, a przede wszystkim już w tej scenie, która dla mnie jest, tak jak powiedziałem, taką kroplą, w której odbija się cały ten film, dotyka się najważniejszej kwestii całego filmu, którą ja sobie zapisałem roboczo jako paradoksy ciągłości. Ciągłości historycznej, ciągłości genetycznej, bo ta krew na końcu i to, że cały ostatni rozdział nazywa się transfuzja krwi i fakt, że bohater główny cały czas z jednej strony poszukuje jakiegokolwiek śladu egzystencji, życia, prawdy o swojej matce, a z drugiej strony wszystko, co robi, jest po to, aby móc uciec ku bezpieczniejszym brzegom ze swoim synem. Wydaje mi się, że jest to znak tego, jak bardzo ważny dla Mendozy jest w to temat. A jednocześnie jest to temat paradoksalny, dlatego że jak mówi w tej pięknej, bardzo spokojnej, takiej sterylnej niemal scenie już w szpitalu na końcu syn bohatera, mówi do obcej kobiety tak naprawdę, do kobiety, która nie jest w żaden sposób z nim spokrewniona, mówi, wiesz więcej o moim ojcu ode mnie. I tutaj wyrasta kolejny paradoks tej ciągłości, że właśnie poprzez kontakt z archiwum, z tymi głosami, które zostały w tym archiwum pozostawione, ta kobieta zbudowała jakąś faktyczną, bardzo paradoksalną relację z tym mężczyzną, który zginął w Recife wiele dekad, no właściwie nawet przed jej urodzeniem. A zatem paradoksy ciągłości i zanim otworzę tę dyskusję dla nas wszystkich, to chciałem jeszcze parę słów powiedzieć o samym reżyserze i o jego drodze, bo skoro tym filmem, który jednocześnie jest thrillerem, jednocześnie jest filmem sensacyjnym, ze scenami, których nie powstydziłby się, mam wrażenie, William Friedkin, jednocześnie jest to w jakimś sensie polityczna komedia, zwłaszcza w tych scenach w połowie, kiedy mamy miejską plotkę ożywioną w postaci skaczącej nogi, to można zapytać, kim jest reżyser tego wszystkiego, kim jest sprawca tego całego zamieszania. I muszę powiedzieć, że Kleber Mendoza Filho był takim reżyserem, którego śledziłem już od dawna i pamiętam ten moment 10 lat temu, kiedy wchodził na ekrany Aquarius, świetny film z Sonią Bragą, która notabene też pojawia się przez moment w tajnym agencie. Widzimy w tle plakat najbardziej dochodowego filmu w historii Brazylii. To film Donna Flor i jej dwóch mężów, w którym właśnie Sonia Braga występowała i później sam Kleber ją do swojego filmu zatrudnił. Ale jakakolwiek opowieść o nim musi być powiązana z dwoma faktami. Po pierwsze z tym, że większość swojego życia faktycznie w Recife spędził. Jeżeli mogę namówić albo do aktu piractwa, albo do aktu odnalezienia tego filmu legalną drogą, to zaklinam wszystkich tutaj i wszystkich słuchających, żeby znaleźli i obejrzeli ten dokument sprzed 2 lat, to znaczy film pod tytułem angielskim Pictures of Ghosts, zdjęcia duchów. Myślę, że ten film mógłby się nazywać Nagrania duchów. Mianowicie dokument o jego rodzinnym mieście i o jego mieszkaniu, w którym spędził większość życia i jako młody człowiek, i później jako dorosły. I to mieszkanie pojawia się w większości jego filmów. Każdy, kto zna te filmy, może rozpoznać pewne zakątki tego mieszkania, pewne łuki, pewne przejścia, pewne drzwi, pewne okna. I w tym filmie Pictures of Ghosts, czyli właśnie obrazy duchów, Kleber Mendoza Filho dokonuje także takiej swoistej archeologii kin w Recife, bo w Recife było tych kin rzeczywiście bardzo dużo i pokazuje dokładnie, w których miejscach przeżywał jakie filmowe przygody, jakie filmowe emocje. I pod tym względem ten dokument jest takim brakującym puzzlem tego, co przed chwilą obejrzeliśmy, no bo przypomnę, że ostatnie ujęcie to oczywiście to dawne kino, w którym, jak pamiętamy tytuł pierwszego rozdziału tej opowieści, czyli Koszmar chłopca, w którym ten koszmar chłopca chcącego obejrzeć szczęki jednocześnie się ziścił, bo w końcu zobaczył ten krwawy film, ale także się zakończył i to jest moim zdaniem wspaniałe też, jeżeli chodzi o finał tego filmu, że kino dostarczyło temu chłopcu, który wyrasta w ostatnim ujęciu na głównego bohatera, takiej zbawczej traumy. Tego, że ten strach zaserwowany przez Spielberga, czy strach serwowany w ścianach kina przez takich reżyserów jak Richard Donner, reżyser Omenu, czy chociażby twórcy King Konga, bo to wszystko przecież te same późne lata 70., że ten strach ma w sobie coś jednocześnie traumatycznego i wyzwalającego. Ten strach przeżywany w bezpieczeństwie sali kinowej. Kleber Mendoza Filho przyszedł na świat w idealnym momencie, to znaczy 31 grudnia roku 1968, a zatem w ostatnim dniu, jak to się mówiło, roku niespokojnego słońca, roku 68, który był apogeum kontrkultury, apogeum także wielu wydarzeń światowych i niepokojów politycznych, a kiedy był zaledwie 5-miesięcznym chłopcem w Cannes na Riwierze Francuskiej, jego rodak Glauber Rocha, którego ostatnio celebrowaliśmy też na Nowych Horyzontach, otrzymywał nagrodę w Cannes za najlepszą reżyserię, za reżyserię filmu Antonio das Mortes. I wydaje mi się, że jest coś także pięknego, symbolicznego w tym, że drugim reżyserem w historii światowego kina, drugim reżyserem Brazylijczykiem, który otrzymał tę nagrodę za najlepszą reżyserię w Cannes, okazał się właśnie Kleber Mendoza Filho po Roszy w 1969 roku i oczywiście wydarzyło się to w roku bieżącym. My to kino Roszy poznaliśmy lepiej, ci, którzy na Nowych Horyzontach byli, potem też była replika tego przeglądu w Iluzjonie Warszawskim. Mam wrażenie, że idealnie tutaj, to była idealna okazja do tego, żeby zobaczyć, jak to współczesne kino brazylijskie rozmawia z tym, co w historii kina brazylijskiego wydarzyło się już wcześniej. I przypomnę także, że jesteśmy w szczególnym momencie, kiedy 2 brazylijskie filmy odniosły niebywałe sukcesy. Walter Salles właśnie dostał Oscara za I'm Still Here, film z Fernando Torres, także film nominowany do głównej nagrody Oscara. Oczywiście film, który dotyka także lat 70. i tych słynnych zniknięć, które były zawinione przez rządzącą wtedy juntę wojskową i właśnie film Klebera Mendozy Filho, który dostał nagrodę dla najlepszego reżysera i dla najlepszego aktora i nagrodę Fipresti w Cannes, a zatem i także jest filmem, który rozmawia z latami 70. w historii Brazylii, więc wydaje mi się, że możemy mówić o jakimś małym odrodzeniu tego kina, a na pewno o momencie, w którym ci reżyserzy w bardzo interesujący moim zdaniem sposób o tej przeszłości rozmawiają, ale w takim razie pozwolę sobie też przypomnieć, co się w tej przeszłości działo, żebyśmy mieli jakieś większe ramy. Oczywiście w filmie wielu rzeczy Kleber nie wyjaśnia, ale ja tylko przypomnę ogólne ramy, mianowicie od roku 1964 do roku 1985 w Brazylii sprawowała władzę junta wojskowa, kolejni prezydenci, generałowie i tak się składa, że ten moment, w którym ten film się rozgrywa, czyli dokładnie lato roku 1977, przypada na prezydenturę niejakiego Ernesta Geisela i na okres, który był nazwany abertura, czyli okres nazwany pewnym otwarciem albo zmiękczeniem tej dyktatury. Był to taki pierwsza jaskółka tego, że ta dyktatura powoli, powoli będzie mięknąć, rozpadać się, że przerodzi się w coś innego i o ile spełni się to w połowie następnej dekady, to już tutaj mam wrażenie, Kleber, który pamięta te czasy oczywiście jako mały chłopiec, bo on miał zaledwie 7-8 lat, no był dosłownie tym chłopcem, którego widzieliśmy na ekranie, ale on uchwytuje, mam wrażenie, coś takiego jak drżenie społecznego porządku, to znaczy ten karnawał, który przynosi kolejne ofiary śmiertelne, ten taniec na ulicy, ta frenetyczna potrzeba jakiejś zmiany, a jednocześnie głód silnych wrażeń, które oczywiście w sali kinowej są przede wszystkim przeżywane. Wydaje mi się, że w tym filmie jest to uchwycone no, absolutnie genialnie. Film, tak jest moje wrażenie za pierwszym razem, dzisiaj też miałem takie wrażenie, jest tak zmysłowy, jest tak pełny, to jest taki pełny posiłek, od którego nie można odejść głodnym. To znaczy mamy tutaj i tą intrygę kryminalną, i świetną muzykę, i zanurzenie w ten moment 77 roku. No i oczywiście dla kinofilii odniesienia filmowe, które tutaj są bardzo, bardzo szerokie, że jest w tym filmie coś niesłychanie brawurowego i myślę, że to mnie w nim bardzo uwodzi, ale gdyby to była tylko ta brawura, myślę, że on by mi się aż tak nie podobał. I zamknę ten wstęp dwoma jeszcze zdaniami, mianowicie tym, że wydaje mi się najbardziej brawurowym aktem Mendozy w tym filmie jest to, jak bardzo odwleka w czasie moment, kiedy po raz pierwszy wszystkie nitki tej opowieści zaczynają nam się łączyć. To jest dopiero około 40-50 minuty, kiedy w końcu dostajemy pełen zestaw tych puzli i możemy zacząć rozumieć, jak wszystko ma się do siebie wzajemnie. I wydaje mi się, że w tym, to znaczy w czasie, kiedy takim przykazaniem streamingów i seriali i filmów jest to, żeby w pierwszych minutach już widza złapać i go nigdy nie puszczać, to tutaj wydaje mi się, że jest to jedna z większych takich udanych prowokacji tego filmu i jednocześnie testów dla publiczności. Wciągnięcie w pewien świat, ale tak jak to powiedziałem na początku we wstępie, wypłacenie tej dywidendy odrobinę później niż się spodziewamy. Więc to mi się tutaj bardzo, bardzo podoba, ale to, co najbardziej mnie w tym filmie porusza, to są dwie kwestie. Pierwsza jest związana z czymś, co bym nazwał cichą solidarnością oporu. To znaczy to, że tutaj on pokazuje tą grupę buntowników, wyrzutków, ludzi prześladowanych tak naprawdę przez system, którzy tworzą jakiś alternatywny dom, w sensie dosłownym, bo jest to rzeczywiście jeden budynek, w którym bez słów, i w taki sposób, że my sami musimy się nauczyć zasad, w jakich oni funkcjonują w tym domu, jak tam wyglądają dostawy żywności, kto mieszka na którym piętrze, jak się do kogo zwracać, że mam wrażenie, że w drugiej godzinie tego filmu my także jesteśmy już częścią tej wspólnoty. I to jest coś, co dla mnie tutaj jest przepięknie przeprowadzone i ten moment, kiedy oni już są wspólnie w jednym pokoju, czytają gazetę, opowiadają swoje historie, mam absolutne wrażenie, że to jest też moment, w którym reżyser włączył nas do tego kręgu i to jest osobne osiągnięcie tego filmu. O walorach tego filmu jako filmu akcji nie będę się już rozwodził, bo tak jak już powiedziałem, tutaj ten komplement z Fredkinem wydaje mi się dosyć już dużego kalibru, ale ta druga rzecz, która mnie tutaj bardzo porusza, to jest to, że Kleber po raz kolejny wnika w tkankę społeczeństwa i pokazuje to społeczeństwo w niesamowitym skomplikowaniu. Już jego wczesny film, do którego też polecam powrót, czyli Sąsiedzkie dźwięki, który jest takim portretem jego dzielnicy, tam gdzie jest ten budynek, w którym on mieszka, był takim niesłychanie skomplikowanym, wieloaspektowym pokazaniem, jak ludzie funkcjonują w społeczeństwie, w społeczności. I tutaj to także jest. I koniec końców historia ojca, który próbuje trzymać się tego, co zostało, bo stracił żonę, stracił wydział, który budował, stracił tak naprawdę to, o co najbardziej walczył, czyli w co wierzył, w to, że jego praca dla publicznej uczelni może mieć jakieś znaczenie. Zostało to zgniecione pod butem tej dyktatury. Tutaj łapie się czegoś ostatniego, czegoś, co jest ostatnim możliwym dla niego dowodem tożsamości, dowodem tego, że rzeczywiście ma na imię Armand, a nie Marcello, i to jest ten sen o wyjeździe ze swoim synem. Oczywiście tragizm finału jest tutaj jeszcze na dodatek przetworzony przez to, że właściwie ten finał dostajemy po nie w czasie, tak? To znaczy dostajemy go już oczami kobiety, która się losami tego mężczyzny zainteresowała. I teraz dla tych, którzy pamiętają poprzednie filmy Mendozy, oczywiście tutaj może być wiele ech. Film Bacurau, w którym też występował Udo Kier, tutaj obecny w dosyć soczystej scenie, był o takiej trochę wojnie biednych z bogatymi. Mam wrażenie, że w tym filmie taki instynktowny marksizm Mendozy wybrzmiał najpełniej, ale też trochę karykaturalnie. Nie przepadam za Bacurau, ale możemy sobie też przypomnieć Aquariusa, w którym Sonia Braga gra tą jedyną lokatorkę, która nie chce wyprowadzić się z kamienicy, która już tylko czeka na to, żeby deweloper ją wziął, zburzył i wybudował na jej miejscu o wiele bardziej dochodowy i większy budynek. I wydaje mi się, że tutaj wracam do tej frazy, solidarność oporu, że o ile tam Aquarius był takim hołdem dla oporu tej jednej kobiety, tak tutaj mamy coś w rodzaju społeczności buntowników, ale no, bolesna ironia tego filmu polega na tym, że ten główny, ten, do którego, wobec którego jesteśmy najbliżej, komu najbardziej współczujemy, czyli właśnie Armand, nie przeżywa tego starcia z siłami i z butem władzy o wiele silniejszym od niego. Może tutaj zrobię pauzę tej wstępnej tyrady i bardzo jestem ciekaw Państwa wrażeń, to znaczy jak się ten, już widzę tam głos, więc od razu wskazuję też osobie z mikrofonem. O, bardzo dziękuję za pomoc. Pytanie jest zawsze to samo, jak to się oglądało, o czym to jest, o czym to może być, i już cieszę się, że zaraz spojrzymy na tą plątaninę z jeszcze innego punktu widzenia. Proszę bardzo, Mateusz. Chyba wyłączony jest mikrofon. I przypominam o tym, że rozmowa jest też rejestrowana, gdyby ktoś potem nie chciał, żeby głos znalazł się, żebym wyciął tak jak z tej kasety w filmie, to też mogę to zrobić, tylko trzeba do mnie podejść później, żeby to nie trafiło na kanał.
Teraz mnie słychać dobrze. No, rzuciłeś tutaj parę takich ciekawych tropów. No na pewno myślę, że to jest film, który jest bardziej polski niż się na pierwszy rzut oka wydaje, no bo wiadomo, uruchamia się tutaj taki komponent Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy, sama jakby struktura tego filmu jest bardzo podobna, że troszkę z perspektywy przyszłości odkrywamy w zasadzie tą przeszłość. No tutaj jednak Flavia, czyli właśnie ta bohaterka, która odkrywa tą przeszłość, no nie jest tak wyrazistą postacią jak Agnieszka, grana przez Krystynę Jandę-Uwajdę. Zresztą myślę, że nie taki był jej cel. Natomiast no, to jest właśnie taki film o tym, jak bardzo przeszłość jednak idzie pod rękę z przyszłością. No sam ten fakt, że obecnie szpital to dawne kino, to też jest takim elementem, który łączy się z Polską w tym sensie, że no, wiele takich budynków, które kiedyś miały inne znaczenie, po zmianie na przykład ustroju swoje znaczenie zmieniły. No tutaj chociażby Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, no kiedyś była przecież domem partii, czyli miejscem centralnym dla reżimu komunistycznego, i w ogóle myślę, że ten film też ma takie elementy fabularne, które mogą przywodzić nam na myśl naszą historię naszego kraju, no chociażby to, że ci ludzie żyją w jakiejś takiej, może nie alternatywnej rzeczywistości, ale jednak gdzieś próbują wyrwać dla siebie jakieś takie miejsce, gdzie będą mogli w miarę normalnie funkcjonować, no to oczywiście się kojarzy z Solidarnością i to, jak Solidarność próbowała sobie radzić w tamtych realiach. Zresztą ciekawe jest to, że Solidarność była wspierana przez Amerykanów, a Amerykanie, wiemy, że w Ameryce Południowej też swoje zadziałali w latach 70., jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dyktatury. No i też ciekawa jest ta metafora rekina, jako czegoś po prostu, jakiejś takiej bestii, która krąży wokół tych bohaterów, bo mamy tego rekina, który zjada tą nogę, mamy szczęki Spielberga, jako też tą metaforę potwora, który czyha na każdym kroku, żeby zabić naszych bohaterów. I wydaje mi się, że Omen jest o tyle ciekawy, że on pokazuje, że potworem może być ktoś, ktoś, kogo nie spodziewamy się, że będzie potworem, że tak naprawdę potworami mogą być wcale nie takie monstrualne stwory, bo no oczywiście wiemy, że no, ze szczęk no, ten rekin no, był dosyć awaryjny, był tak naprawdę takim mechatronicznym stworem, który ciągle się psuł i Spielberg tak naprawdę go ukrywał przez większą część filmu po to, żeby nie okazało się, żeby no, nie było za bardzo go widać i właśnie z tych względów technicznych. Ale w ogóle też to, co mówiłeś, właśnie ciekawe jest to, że my nie dostajemy tego zabójstwa głównego bohatera na tacy, że tak powiem, że to jest tak naprawdę pokazane w archiwum, właśnie w tym artykule. I to też się trochę kojarzy właśnie z tym finałem Człowieka z marmuru, bo i dobrze pamiętam, to nie widzimy śmierci Mateusza Birkuta, tylko de facto dowiadujemy się o niej już post factum. I też w ogóle sam fakt, że...
Spoilery są okej, okay. Na tym seminarium są okej. Okay.
Ale sam fakt w ogóle, że u Wajdy zarówno ojciec, jak i syn są grani przez tego samego aktora, czyli Jerzego Radziwiłłowicza. I tutaj też mamy podobnie, czyli mamy Wagnera More w roli zarówno ojca, jak i syna. No i też kłania się chociażby kino Bradiego Corbetta, czyli Vox Lux czy Brutalista, gdzie też mamy w zasadzie postacie, które mamy na przykład właśnie w tamtym przypadku mamy córkę i matkę. Mhm. Które są...
Wejdę ci w słowo, bo jeszcze, żeby się zmieściły inne głosy, bo tutaj dużo rzeczywiście jest wątków, mamy jakoś tam ograniczony ten czas, a zaraz możemy, jeżeli nie będzie głosów, to zaraz do ciebie
To już
wrócę.
Oddaję głos innym.
Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że to jest największa dla mnie zagadka, to skojarzenie z Człowiekiem z marmuru towarzyszy mi od momentu, jak zobaczyłem po raz pierwszy Tajnego Agenta i strasznie chciałbym zapytać Klebera Mendozę, czy on ten film widział, bo te podobieństwa są rzeczywiście uderzające, to znaczy i strukturalne, i w ogóle pewien feeling tych dwóch filmów jest podobny, znaczy muzyczny, filmowanie miasta, przypomnę jak tym, którzy może albo nie widzieli, albo może słabo pamiętają, że Człowiek z marmuru był takim niesamowicie nowoczesnym filmem Wajdy, tak? To znaczy muzyka Korzyńskiego z Alibabkami, ten takie filmowanie na długiej lufie miasta w słońcu, Warszawy też takiej gierkowskiej i tak dalej. I ta Agnieszka oczywiście, która dociera powoli, kawałek po kawałku do tych losów Birkuta i dokładnie tak jak powiedziałeś, Birkut grany przez tego samego aktora, syn i ojciec, więc... Mam nadzieję, albo gdyby ktoś kiedyś miał szansę zapytać Mendozę, to ja będę bardzo wdzięczny, bo wcale bym się nie zdziwił, gdyby dla tego kinofila, jakim on zdecydowanie jest, film Wajdy też nie był jakimś fajnym punktem odniesienia. Także bardzo ci dziękuję za ten trop. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, tutaj w tej części sali jestem troszkę oślepiony, ale widzę, że tam na pewno ktoś się głosi. I dziękuję od razu za podanie mikrofonu.
Cześć, długa droga mikrofonu tutaj, ale cieszę się, że mam głos. Ja chciałam powiedzieć, że to jest dla mnie niesamowite, bo ja tak ciebie słucham i mam wrażenie, że my oglądaliśmy jakieś dwa zupełnie różne filmy.
To właśnie o to chodzi. Super, bardzo chętnie usłyszę. No.
Może to wynikać po prostu z mojego osobistego gustu, że ja nie lubię filmów, które są tak bardzo wielowątkowe i jestem bardzo wnikliwym widzem. I ten film mnie po prostu strasznie denerwował, bo miałam wrażenie, że cały czas dostaję jakiś wątek i później o nim, i mam o nim zapomnieć. Mam o nim zapomnieć, bo mam się nim nie interesować, bo tutaj już musimy wprowadzić następny wątek i 15 minut i coś kolejnego i znowu akcja. I może ja po prostu nie lubię też filmów akcji i nie wiedziałam, na co idę. Ale tak właśnie, albo może jestem... niewyedukowanym widzem i nie zrozumiałam do końca filmu, ale na przykład o co chodzi z nogą, o co chodzi z wrzucaniem ciała do wody, o co tak właściwie chodzi z całym tym, no nie szeryfem policji, wiadomo, o którą postać chodzi.
Euklid, tak?
Dziękuję. O co chodzi o gości, którzy byli w bagażniku, furgonetki, którą jechała cała ta grupa? Czy Euklides i tych dwóch zbirów się znają? Wszystko tam mnie tak frustrowało, że ja tego nie wiem, bo jest tyle wątków i ja nawet za nimi nie nadążam. I ostatecznie to przesłanie o jakimś ruchu oporu, to przesłanie, o którym też przedmówca mój wspominał, ty wspominałeś, ja tego zupełnie nie zauważyłam nawet. Nie wiedziałam w ogóle, dlaczego byśmy się tu wszyscy dzisiaj zebrali. Znaczy, jak ja siadam przed filmem, to lubię tak wiedzieć, okej, okay, a o czym my mówimy? Dlaczego ja siedzę i tutaj to oglądam? Dlaczego ten bohater zachowuje się tak, a nie inaczej? A tutaj to tak sobie tak płynęło i tak płynęło. I nie wiem, co, dlaczego i po co. Dziękuję.
Ja dziękuję, bo z wrażeniem się nie da oczywiście dyskutować, bo każdy ma swoje i ja też, bo mogę powiedzieć tak, jeśli możemy sobie mówić na ty.
Jasne.
Będzie mi miło. W pewnym sensie się cieszę, że spotkałaś się z czymś, co jakoś cię zaskoczyło, co może nie będziesz szukała czegoś podobnego i to jest też okej. Okay. Jakby tego w ogóle nie oceniam, bo są filmy, z którymi ja się zupełnie rozmijam i są takie sytuacje. Ja dokładnie wiem, co czujesz, bo też byłem w sytuacjach, w których ktoś zapowiadał film jako wspaniały, ja z tym filmem się rozmijałem, więc to jest okej, okay, ale mogę też powiedzieć tak, że czasami jest tak, że później do tego filmu wracałem i myślałem sobie o nim jako o czymś, nie wiem, nowym czy innym, czy o czymś, co po prostu jakoś mi nie dawało spokoju. Moja największa nadzieja jest taka, że być może ten film w tobie zostanie w ten sposób, może jako coś, co cię na tyle zirytuje, że o mnie zapomnisz. Nie wiem, czy mam wszystkie odpowiedzi na wszystkie wątki w tym filmie i też będę tutaj wdzięczny za jakąś wspólną interpretację, ale też nie wiem, czy Kleber Mendoza Filho jest takim reżyserem, któremu zależy na takim absolutnie aptekarskim powskakiwaniu tych wszystkich trybików w te odpowiednie miejsca. Nie wiem, czy to jest ten rodzaj przyjemności odbiorczej, który on nam próbuje zaoferować. Ja też nie znam tych wszystkich odpowiedzi, niektóre przeczuwam, bo wydaje mi się, że pokazując tą straszną sztamę, jaką trzyma Euklid, czy Euklides, nie wiem jak go tu nazwać, tak? Ten oficer policji ze swoimi synami, którzy są tutaj moim zdaniem taką trochę parodią patriarchalnej rodziny, tak? Gdzie właśnie tych dwóch synów i tata mogą tak naprawdę robić wszystko, bo są bezkarni, bo im to zapewnia system, w którym pracują, ale to kiedy on pokazuje tą sztamę z tą parą morderców, o których wiemy, że są wysłani, tak? Żeby zabić naszego głównego bohatera i ta cała ich przejażdżka, jak to nazywają, dla mnie po prostu nawet jeżeli nie wszystkie pytania, które teraz zadałaś, ja potrafię odpowiedzieć na to w filmie, to dla mnie sam fakt tego, jak ta sztama między nimi jest mocna, jak jest przerażające i jak bardzo są bezkarni w tym, co robią, bo w ich twarzach i w tym, jak zwłaszcza ten Euklid jest zbudowany, jest coś naprawdę dla mnie przerażającego, bo on wie, że nie może go dosięgnąć żadna sprawiedliwość w tym systemie, który pracuje, bo ten system tej hunty wojskowej jest tak wykrzywiony, że on jest po prostu zrobiony pod niego i on może robić, co chce. I mnie to przeraża, bo kiedy zestawię to z twarzą człowieka, któremu odebrano wszystko, czyli Armanda w tym filmie, który próbował zrobić coś dobrego, który próbował zbudować wydział, który zmieni jakąś rzeczywistość i widzę, jak bardzo ten but wciska się w twarz tego człowieka, jak bardzo go niszczy i widzę roześmianą twarz tego Euklida i jego kumpli jednocześnie, którzy wiedzą, że nic się im nie może stać, to dla mnie w tym zestawieniu jest temat tego filmu, w tym jest tragizm tej historii i w tym jest coś, co mnie jednocześnie niesamowicie porusza, przygnębia, a jednocześnie na koniec, na szczęście cieszy w tym, że ta młoda kobieta wsłuchała się w ten głos i jak powiedziała, nie mogłam przestać słuchać tego człowieka, chciałam poznać jego historię i poznaje ją, my poznajemy ją razem z nią, więc w sposób fragmentaryczny, niepełny, ale mnie to bardzo porusza. Natomiast absolutnie szanuję to, że to nie jest coś, co tobie się spodobało, ale ja też liczę na to, że w sytuacjach festiwalowych mnie też się zdarzy coś takiego jak tobie i potem porozmawiam z kimś, kto uwielbia film, którego ja nie lubię i myślę, że o to chodzi w takich festiwalach jak ten. Także dziękuję ci bardzo za ten głos. I mamy głos tutaj, z przodu.
Dziękuję. Ja jeszcze...
To potem tu jeszcze, tak.
Jeszcze chciałem... Jeszcze chciałem się odnieść do wspomnienia o Człowieku z Marmuru i w ogóle inspiracji Wajdą, znaczy domniemanej inspiracji Wajdą. Udało się dorwać, wychodziła taka grupka, no niestety nie została na seminarium, ale no, popytałem ich o opinię, jakoś miałem taką nagłą potrzebę porozmawiania o kinie z ludźmi, których nie znam, ale jakoś tak wyszło, że jesteśmy na tym samym festiwalu, oglądaliśmy ten sam film. No i się okazało, że nie dość, że pracują tutaj, to wiele z nich było właśnie z Brazylii i powiedzieli, że w ogóle ciekawie się obserwowało relacje polskiego widza na film, który faktycznie dobrze uchwycił realia właśnie Brazylii z tamtych czasów i trochę wstyd, znaczy dopiero teraz faktycznie jak zostało już to powiedziane, zobaczyłem trochę Wajdy w Tajnym Agencie, trochę Człowieka z Marmuru w tym Tajnym Agencie, ale jeszcze odnosząc się właśnie do tych wypowiedzi ich, że no nie spodziewali się, że Polacy będą tak mocno rezonować, patrząc na to, że film się dzieje w latach, no w roku 77, znaczy ten główny trzon fabularny dzieje się w 77. Mam jednak takie wrażenie, że gdyby na przykład akcje tego filmu pchnąć o 20 lat do przodu, no to już mamy skorumpowanego biznesmena, który w zasadzie może wszystko i w jakiś tam sposób podgryza sektor publiczny. Mamy skorumpowanego szefa policji, który trzyma sztamę z bandytami. No to jednak już jest troszeczkę bliżej tego galopującego kapitalizmu, przełomu mileniów. Także to też pasjonujące, jak wiele wspólnych mianowników, które w pewnym momencie, jeżeli je poszturchać w jedną czy drugą stronę na osi czasu, ile tych wspólnych mianowników w ogóle jest w filmach, które no, na mapie dzieli de facto pół świata.
To jest dla mnie bardzo inspirująca myśl. Myślę, że takich połączeń tutaj jeszcze można znaleźć całkiem sporo. Ja dosyć podziwiam to, że tym filmem, który też powinien był dodać Kleber, Mendoza postanowił odbudować świat swojego dzieciństwa. On powiedział, że scenariusz zaczął pisać tak, że zaczął spisywać po prostu wspomnienia z dzieciństwa. I pierwszym wspomnieniem było to, że bardzo chciał zobaczyć szczęki. Jakby od tego powoli, powoli do spraw większych. Ale że on trafił w coś, co jest w ogóle takim tematem, o którym dzisiaj bardzo dużo rozmawiamy i który może jest w ogóle jakoś centralny, czyli tej relacji władzy i wiedzy, prawda, nie wiem, władzy politycznej i uniwersytetu, czym uniwersytet może być, a czym przeszkadza mu się często w byciu, tym, czym ma być prywatne i publiczne i tak dalej, już nie będę w to wchodził, bo to jest szeroki temat. Ja jeszcze tylko jedną rzecz, już tutaj jest głos i tu, mianowicie, że jest jeszcze jeden świetny efekt, bo teraz mi się przypomniało, to jest niesamowite. Jak pierwszy raz ten film widziałem, może ktoś był na tym samym pokazie na Nowych Horyzontach, tam w sali chyba jeden. W każdym razie stało się coś takiego, jak z tym Omenem, to znaczy przeszedł szmer, nie krzyk, ale szmer, przeszedł przez salę. Też było więcej starszych widzów. Na początku samym filmu, kiedy pojawia się bardzo charakterystyczne czarno-białe zdjęcie, to jest kadr z serialu Niewolnica Izaura. I dla pokolenia moich rodziców, bo Izaura była produkowana w Brazylii w 77-78 roku, dokładnie w tym. I kiedy siedziałem właśnie w kinie Nowe Horyzonty i pojawiło się to zdjęcie Leoncja i Izaury, to co najmniej kilkanaście takich szmerów starszych osób, o, Leoncjo. Także są takie też piękne momenty w tym filmie, a propos tego, jak pewne światy są właśnie blisko. Dobrze. Proszę bardzo, tutaj głos w pierwszym rzędzie i potem przekazuję tutaj.
Dzięki. Okej, ja trochę wycinkowo nawiążę do mojej przedmówczyni wcześniej, która zadała jedno ciekawe pytanie, które mnie nurtuje. Może tak zgubię front, ale sam jestem ciekaw, o co chodzi z tym rekinem. To znaczy rozumiem szczęki. Ale dlaczego oni z tą wymieniali tą nogę w kostnicy, a potem ją jechali, żeby ją wyrzucić z powrotem do wody? To znaczy, czy logicznie dałoby się namierzyć, czyja to jest noga, tak de facto? No bo to jest, jak dla mnie, to jest dość normalne, że w brzuchu rekina można znaleźć jakąś nogę, tak? No bo to przecież co jakiś czas rekinie i kogoś sobie coś odgryzie, więc o co cała ta afera? Dlaczego poruszyli niebo i ziemię, żeby po prostu wymienić jakąś nogę, która... No, jutro może się zdarzyć to samo, tak, że znajdą rekina i się okaże, że tam... Poza tym odcisków palców chyba nie biorę, a poza tym ona była w takiej dekompozycji totalnej, no jeszcze w kwasach żołądkowych, więc ja nie wiem, czy, kto mógłby namierzyć, czy ja to jest noga tak naprawdę, więc dlaczego... Dlaczego zajęli się ci się patrzę po prostu tą nogą w tak profesjonalny sposób?
Mam wrażenie, że tutaj się odbywa jakiś późny triumf Gombrowicza, to znaczy łydka zwycięża. Rozmawiamy głównie o nodze. Mi się wydaje, że o to chodziło trochę, żeby nas pobudzić takim, no czym, no pudelkowo, sensacyjno, znaczy jak ja to czytam. Moim zdaniem ten cały wątek jest poprowadzony tak, że widzimy machinację też aparatu władzy i dezinformacji, która, że tak powiem, odciąga uwagę, i to też dzieje się trochę teraz z nami, że tak powiem, od tego, co rzeczywiście w kraju nie działa albo może się wydawać wątpliwe, po to, żeby ludzie brali gazetę do ręki i czytali o skaczącej nodze. Tak? Znaczy ja to trochę odebrałem tak, że ta noga wyciągnięta z pyska czy z brzucha rekina staje się idealnym zamiennikiem tego, żeby nie mówić o innych rzeczach. Tak? I trochę też tak jest w tym filmie, że my kiedy widzimy jako widzowie nogę wystającą z brzucha rekina na początku, a potem jeszcze mamy fajny rym ze szczękami, no to jakby wokół tego się ogniskuje nasza uwaga. Ale i teraz użyję tropu, znaczy słowa kluczowego. Wydaje mi się, że to jest fałszywy trop. Znaczy, że to jest fałszywy trop rzucony przez reżysera, który daje nam coś takiego na początek, bo tak się fajnie zaczyna film właśnie od tej krwawej nogi wyciągniętej z trzewi. Ale no powiem tak, film jest o czym innym, natomiast pokazuje też to, jak granie taką informacją, rzucanie ochłapów też dosłownie do prasy, do plotki, do opinii ulicy, sprawia, że nagle wszyscy mówią o skaczącej nodze, podczas kiedy junta rządzi dalej. No ja to troszeczkę tak odebrałem, ale znowu, może ktoś ma inną interpretację.
Ja jeszcze dokończę ten temat. Jeżeli chodzi o tą skaczącą nogę, to cała ta sekwencja, bo tak jakby mówiłem o wcześniejszym tym takim na poważnie zajmowaniu się tą nogą, natomiast jeżeli chodzi o tą sekwencję zabawną skaczącej nogi, to od razu mi się przypomniało, jest taki film Mordercza opona. Taki...
Tak, mój kolega Mateusz powiedział to samo, jak oglądaliśmy film, że to jak scena z filmu DPN.
Ale dokładnie wyjęta jeden do jednego. Także zastanawiam się, czy to nie jest jakby bezpośrednie nawiązanie do tego filmu. Tak podejrzewam, że pewnie jest. I to też takie trochę zaskakujące w tym filmie, tak? No bo to się trochę tak pojawia znikąd. Zasadniczo jakby ktoś wmontował po prostu w film Klebera sekwencję tak... Lejaj.
Tak, i myślę, że dokładnie dlatego to zrobił i też za to mu bije brawo. To znaczy, że potrafił w to wszystko jeszcze wpleść no, swoją miłość, nie wiem, do kina klasy B. No, powiedziałbym, że Człowiek z marmuru byłby lepszym filmem, gdyby tam była taka sekwencja. Tak? Znaczy, to jest to szaleństwo takie, które ja lubię, no po prostu jakiegoś gatunkowego żartu w tym wszystkim. I myślę, że tak, że Quentin DiPie pewnie zadzwonił do niego potem i mu... pogratulował. Tutaj już długo był głos, więc dziękuję i od razu proszę, żeby przekazać.
Pojawiło się kilka wątków, zanim się zgłaszałam, więc tylko nawiążę, że ja też te usilne starania, żeby tą nogę podmienić i ją usunąć, ja to też interpretuję po prostu jako rodzaj właśnie no, usuwania tej pamięci, właśnie faktów historycznych, zakłamywania, żeby nikt się o tym nie dowiedział. I to pokazuje też taką wybiórczość tej historii, bo ta nasza współczesna bohaterka, która słyszy te nagrania, to też jest niesamowite, że ona w ogóle na to natrafia. I później możemy się zastanowić, ile było takich historii, ile było takich osób uciekających przed reżimem, które straciły życie, ale na przykład ich historia nie została gdzieś spisana, sfotografowana. Więc to w jakiś sposób sprawia, że bardzo mnie ten film poruszył. Oglądałam go dzisiaj drugi raz i bardzo się popłakałam na końcu i zupełnie inaczej go jakoś zinterpretowałam za drugim razem. I faktycznie ta fragmentaryczność dużo bardziej mi się ułożyła teraz. Zwłaszcza te wątki z tą właśnie szaloną nogą, to też myślę, że widać w tym filmie niespokojne czasy, też ten karnawał, który daje trochę eskapizm tym ludziom i to, że nie wiem, mogą przeczytać o szalonej nodze pożerającej gejów w parku, to wydaje mi się może nie aż tak bardzo absurdalne, bardziej absurdalne od tej rzeczywistości, w której żyją, w której właśnie funkcjonuje korupcja, w której u fryzjera nagle leżą zwłoki, leży krew. Też widać, jak tam ktoś stawia świece przy tej ofierze, co też pokazuje, że oni są przyzwyczajeni do takich sytuacji na ulicach. I to wszystko po prostu pokazuje taki pejzaż tamtych czasów, bardzo niespokojnych. I też dużo takiej refleksji na temat tego, jak Brazylia zmieniała się dalej i ta nadzieja, czy to kolejne pokolenie będzie miało spokojniejsze czasy, ale to już myślę, że dyskusja inna.
To dziękuję za ten głos i już przekazuję głos tutaj. Jedno słowo, zdanie. Bardzo jestem wdzięczny za to, co pani powiedziała, bo dla mnie to jest też, zwróćmy uwagę na jedną decyzję, nazwijmy to montażową w tym filmie, scenariuszową oczywiście, ale też montażową, że tak, gdyby to opowiadał klasyczny reżyser, to zacząłby od tej młodej kobiety, która poszukuje, prawda? Poznalibyśmy ją jako bohaterkę. No trochę jak robi Wajda, prawda? Mamy najpierw Agnieszkę, ona schodzi do archiwum, tam znajduje człowieka z marmuru, potem zaczyna, a kto to był ten Birkut i tak dalej. To byłby klasyczny taki, jak obywatel Kane, także... Natomiast tutaj to, że dopiero tam w 48 minucie jest nagle to cięcie i my się znajdujemy w teraźniejszości, to jest niesamowicie w ogóle mocny efekt w tym filmie dla mnie. I jest taka rozmowa z Kloberem Fio, ja wiem, że to jest junior, już mnie ktoś poprawiał, Mendoza to jest nazwisko, a Fio to jest syn, czyli junior, ale chodzi o to, że jest taka rozmowa gdzieś na którymś z festiwali, że on powiedział w ogóle słowo, to mi zapadło bardzo w pamięć, on powiedział właśnie mówiąc o tej decyzji, że w pewnym momencie nas wyrzuca z tej historii, wrzuca nas w teraźniejszość, on powiedział, że mało się o tym mówi, ale cięcie jest jednym z najwspanialszych efektów specjalnych, jakie wymyśliło kino i nic nie kosztuje. Znaczy to, że ja oczywiście przywołuję Kubricka i to cięcie z kością i tak dalej, ale mówi, że tak, że dobrze użyte takie cięcie jak tutaj sprawia, że nagle zaczynamy inaczej odczytywać film. I już ostatnie dosłownie zdanie, że to, co pani powiedziała, gdybyśmy dzisiaj, to jest mniej więcej film o tym, jaka prawda o zdarzeniach ukrywa się za stroną tytułową gazety, w której na jedynce jest to, że tak, mordercza noga skacze po parku, a gdzieś w rogu jest, że tam jakiś wykładowca zginął. Tak? I chodzi o to, że wysiłki tej kobiety sprawiają, że zostaje przywrócona jakaś właściwa hierarchia wydarzeń. Zostają przypomniane głosy, które zostały wymazane, głosy, które zostały zapomniane. Gdyby ktoś dzisiaj zrobił screen z naszych smartfonów, jak wyglądał 24 października, prawda? No to zobaczyłby najpierw, że ona naprawdę to zrobiła, sąsiedzi nie mogli uwierzyć, zdjęcia, to był pierwszy, tak, nagłówek, jaki dzisiaj zobaczyłem, a gdzieś tam z tyłu było coś o wiele, wiele ważniejszego, co ginie w tej kakofonii. I ten film też jest takim wyłowieniem z tej kakofonii zdarzeń, tego, w tej faktycznej ludzkiej tragedii, która się wydarzyła. Proszę bardzo.
Ja mam taką refleksję trochę uzupełniającą to, co było powiedziane, że tak jak że to jest taki film o historii, o tym, jak ta historia i pamięć działa, to dla mnie z kolei to jest taki bardzo, bardzo ciekawa refleksja na temat kina. I na temat kina, trochę też wychodząc do tego, co ty mówiłeś, ale na temat, ale bardzo ambiwalentna. I moim zdaniem to jest taka, jeśli jakaś różnica jest między moim i twoim odbiorem, to mam wrażenie, że to jest dużo ambiwalencji w tej opowieści. I jak to też widziałem na Nowych Horyzontach pierwszy raz i strasznie chciałem zobaczyć, jaki będę miał teraz odbiór i zarówno wtedy, jak i teraz w różnych dyskusjach mam wrażenie, że cały czas czuję od wielu osób i sam miałem trochę takie wątpliwości, to znaczy to, że z jednej strony to jest bardzo sprawny film, bardzo sprawnie opowiedziany, a z drugiej strony, że to jest film dramaturgicznie przeciążony momentami, albo momentami, gdzie siada ta dramaturgia, albo gdzie nagle coś znika i że właśnie pamiętam takie dyskusje, gdzie wiele osób twierdziło, że dramaturgicznie ten film jest nieudany i przez to on jest kaleki. I że właśnie on jakby w pewnym momencie przynudza, gdzieś przyspiesza, potem przestaje. I ja mam wrażenie, że to jest w mojej jakiejś takiej interpretacji tego filmu, że to jest zrobione specjalnie. Bo wydaje mi się, że cała gatunkowość tego filmu jest wzięta w jakiś nawias refleksji nad tym, czym w ogóle jest gatunkowość i po co ona w ogóle jest. I w jaki sposób gatunkowość może się odnosić do opowieści o realnej rzeczywistości. I wydaje mi się, że gatunek jest tutaj pokazany jako coś takiego, co jest tą najbardziej jakby atrakcyjną częścią kina i co tworzy jakby zbiorową wyobraźnię. I poprzez fascynację kinem gatunkowym zaczyna się tworzyć język, za pomocą którego interpretuje się rzeczywistość, która jest wokół. I z jednej strony ma to bardzo pozytywny wydźwięk, no bo kino właśnie dostarcza tych wszystkich niezwykłych emocji, ale z drugiej strony to może też być właśnie jakby dzięki temu też, że te dziewczyny słuchając tych taśm zaczynają używać gatunkowych schematów do powiedzenia sobie wyobraźnią tego, czego słuchają, to dlatego też je to zaciekawiło, zwłaszcza tą jedną. I wydaje mi się, że różnica dla mnie taka podstawowa stylistyczna między Człowiekiem z marmuru a tym filmem jest taki, że wydaje mi się, że cały ten świat, który oglądamy, jest jednak konstruktem na bazie takiej retrofantazji, ponieważ cały czas jesteśmy tak naprawdę w głowie tej dziewczyny, która na bazie tego pewnych emblematów tamtych czasów sobie konstruuje ten świat, a musi go sobie konstruować za pomocą klisz gatunkowych, no bo to jest to, co jest jej bardzo łatwo dostępne. Ale dzięki temu się tym interesuje. Druga dziewczyna z kolei, jakby ona się interesuje tylko tą warstwą bardzo taką atrakcyjną i w momencie, kiedy to wychodzi poza tą łatwą atrakcyjność, to już się tym nudzi i ogląda jakby te zabijające się zwierzęta. I to też jest jakby znaczące, no bo ta przemoc jest cały czas czymś, co jest bardzo atrakcyjne i z jednej strony ten gatunek potrafi sprawić, że się na coś spojrzy i się czymś zainteresuje i gatunek też potrafi dać język do opowiedzenia czegoś trudnego i daje tą zbiorowość też tego przeżycia, ale z drugiej strony za pomocą tych klisz gatunkowych tworzy się też tą dezinformację. I właśnie o tym, że zaczyna się pojawiać ta opowieść o seryjnym zabójcy, o rekinie, o zabójczej nodze. I jakby coraz bardziej to, co się zaczyna jak taki tradycyjny film gatunkowy, widzimy, że tak naprawdę to jest przez coraz im bliżej końca filmu, tym bardziej to jest wzięte w nawias. I że tego typu, jakby operowanie tego typu stylistyką i tego typu wyobraźnią ma też w sobie to, że za pomocą tego bardzo łatwo jest właśnie zrobić za dużo zamieszania. Bo wydaje mi się, że jakby poza tym rekinem i poza tym wszystkim centralną metaforą filmu, która powraca jest na początku, jest trup, który jest na środku i którym się nikt nie zajmuje. I który jakby powraca tylko w snach i tam zaczyna wstawać. I to działanie takimi popularnymi gatunkowymi schematami też jest robione za pomocą właśnie takich klisz gatunkowych. I wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tym filmie, że z jednej strony jest to rodzaj oddania miłości dla kina popularnego, ale z drugiej strony też na poziomie tego, jak się zmienia stylistyka w tym filmie, jest też pokazane, że pewnych rzeczy za pomocą gatunkowych klisz się nie da opowiedzieć. I w pewnym momencie trzeba poza nie wyjść. I że trzymanie się ich zbyt kurczowe, ono jest z jednej strony super, ale z drugiej strony przynosi pewne jakby zbyt duże takie zubożenie tej opowieści i dlatego ta końcówka filmu, gdzie oni się spotykają, ona jest jakby zrobiona bez żadnych, tak w sensie stylistyki, jak to wygląda ta rozmowa, bez żadnych stylistycznych trików, żadnych. To jest taka czysta, po prostu najbardziej surowo, jak się da, nakręcona rozmowa dwóch osób i gdzieś ta bohaterka musi wyjść poza ten schemat takiego rozumienia tej historii, żeby wejść głębiej. I wydaje mi się, że to jest też ciekawe i że to jest też ciekawe, jeśli chodzi o to, jak funkcjonuje kino i jako komentarz też w ogóle do funkcjonowania kina. I jeszcze wydaje mi się, że bardzo ciekawie ten film pracuje nawet na poziomie takim wizualnym z innym filmem, który też mówi o historii, o zawiłości, o tożsamości i o tym, jak kino wpływa na odbiór tej historii. To jest z serialem Sympatyk Park Chan-wooka, gdzie też w bardzo ciekawy sposób jakby historia wojny wietnamskiej się spotyka z narracjami, które są spopularyzowane przez kino. I to ze sobą w ogóle ciekawie rozmawia, chociaż moim zdaniem Tajny Agent jest lepszy. I właśnie dlatego mi się wydaje, że że ten film tak puszcza dramaturgicznie, że momentami jako kino gatunkowe to nie jest satysfakcjonujący do końca film. Wydaje mi się, że to jest zrobione specjalnie. Właśnie dlatego, żeby wyjść gdzieś poza to w pewnym momencie.
To też się cieszę z tego głosu. Jeszcze tylko dwa dla porządku powiem. Podcasterzy wspierają podcasterów, więc słyszeliśmy wcześniej głosy dwóch podcasterów, których bardzo polecam. Wcześniej mówił Mateusz Stępień, podcast Opowieści o kinie. Teraz mówił Karol Szefraniec, podcast audiowizualny. Serdecznie polecam. Tych rozpoznałem. Jeśli było więcej podcasterów, proszę, żeby się ujawnić. Chcę podziękować za ten głos i powiedzieć coś więcej, że ten film w ogóle pozwala wyrzucić ze swojego systemu właśnie takie uzależnienie od gatunkowości, którym całe kino stoi, że tak powiem. Ja też się wychowałem na szczękach. Pierwszy film, który widziałem w życiu, który zmienił moje życie na wideo, oczywiście film Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Jakby jestem, mogę pokazać swoją legitymację dzieciaka lat 80. i tego, ile, że tak powiem, gatunków chłonąłem w swoje żyły, tak? Natomiast ten film pokazuje to, że w tej świątyni kina, tak, tam cały czas lecą te Omeny, King Kongi, szczęki i tam jakby się mieli ta gatunkowa maszyna, która zawsze daje nam dokładnie to, czego chcemy, tak? Czyli właśnie, że wszystkie guziki się zepną, że dobro zwycięży na końcu, i etc., etc. I to daje ogromną satysfakcję. To jest ten cukier, który po prostu wnika, tak? To są te węgle, które wnikają w nasz system, kiedy oglądamy gatunek i tak się czujemy dobrze z tym. Ale ten film, gdyby robił to Tarantino na przykład, albo ktokolwiek z tych Amerykanów też genialnych, to przecież absolutnie zakazaną rzeczą byłoby, żeby ten bohater zginął na końcu, tak? On musiałby wyjechać z tym synem. To musiałaby być opowieść, która kończy się tym, że próba opuszczenia tego reżimu się kończy sukcesem. I to, co robi tutaj moim zdaniem wspaniale Kleber, Mendoza, to jest to, że nie tylko nam zabiera to szczęśliwe zakończenie, bo jego nie ma, to jeszcze daje nam całe postscriptum. Okej, nie było tego happy endu, ojciec nie uciekł, ojciec zginął, ojciec skończył na tej posadzce zakładu fryzjerskiego i co więcej stał się tak małym tam przypisem w jednym artykule, ale historia toczy się dalej, tak? I 40-50 lat później mamy młodego mężczyznę, który tak naprawdę jest nim, jego synem, tak? Krew z krwi. I on ma już zupełnie inną historię i on nawet nie wiedział tego wszystkiego, tak dokładnie jak to się wydarzyło, ale życie toczy się dalej, świat się toczy dalej, nawet jeśli nie jest gatunkowy, nawet jeśli nie ma w nim tej satysfakcji, którą gatunek cały czas nam serwuje. I tak, ja się zgadzam, ten film pod tym względem nie działa jako gatunek i myślę, że Quentin jakby wyszedł z tego seansu, to by wziął, tak, Mendoza i powiedział, słuchaj stary, no świetnie zrobiłeś tę scenę akcji, ale dlaczego tutaj film siada w połowie? Ale wydaje mi się, że właśnie chodzi o to i ty to świetnie nazwałeś. Właśnie to ma siadać w pewnych momentach i na koniec to ma być ten oświetlony świetlówką pokój, w którym dwie osoby ze sobą rozmawiają i jedna drugiej przekazuje pendrive'a. Więc no ja myślę, że ten film robi coś bardzo głębokiego na tym poziomie. Czy jeszcze jakiś głos tutaj mamy z drugiej strony i pewnie powoli, ale jeszcze mamy chwilę, także zachęcam.
Halo. To może krótkie pytanko tylko w nawiązaniu troszkę do tego, jak było powiedziane o tych różnych wyświetlanych filmach, połączone z może trywialnym pytaniem o tytuł, no bo z jednej strony mamy powierzchowny tajny agent, spiskowcy, jakaś taka konspiracja, choć tak naprawdę no, nie jest on w żaden sposób... chyba antyreżimowy, poza tym, że pracował i został źle potraktowany. Ale wydaje mi się, że też gdzieś tam mignęło jakieś, gdy bohater oglądał właśnie jakieś fragmenty filmu Tajny Agent, którego ja nie odczytałem. Więc
to bym prosił o... Belmondo, tak mi się wydaje, ale okay. Ja nie znam tego filmu, ale tam był chyba Belmondo z tego, co widziałem.
Okej, no to do zgłębienia w takim razie. Plus jedna taka krótka też interpretacja. Chcę wierzyć, że ta Flavia jest wnuczką być może tego chłopca, którego wychowywała ta staruszka, ale to już bardzo może za szeroko.
Bardzo ładne. Muszę to przemyśleć, ale podoba mi się ten trop. Bardzo dziękuję i tutaj sam na przodzie.
Dzięki. Jeszcze jeden głos. Może tak troszeczkę z innej strony. To, co mi się najbardziej podobało w tym filmie, to jest klimat Brazylii ujęty w tym filmie. To jest chyba, rozmawiamy o różnych rzeczach, ale to chyba na mnie najbardziej ujmuje, ten klimat Brazylii. To Brazylia jest taka żywa, taka jakbyśmy tam byli, to się czuje. I chyba najlepsza scena dla mnie filmu, chyba raz tu padła, ale właśnie scena otwarcia ta z tym trupem, to była świetna sprawa z tym Volkswagenem Beetlem i z tym trupem, którego nikt nie zabiera, z tymi policjantami, którzy przyjechali tylko po łapóweczkę jakąś szukając powodu tylko, żeby...
Z tą plamką, coś... plamką krwi na uniformie, bo to
tak,
jest
z tą plamą i tak, że człowiek od razu się zastanawia, co oni robili wcześniej, tak, zanim jego zatrzymali. Więc ten początek, otwarcie jest fantastyczny w tym filmie. I Brazylia. I jedna rzecz, którą jeszcze chciałbym właśnie zauważyć, bo to jest ciekawe, bo mieliśmy ten I'm Still Here, o którym pan mówił wcześniej. Widzę wspólne takie dwie rzeczy między tymi filmami. Jedna to jest właśnie, znaczy pomijając to, że to jest chyba tak ten sam okres mniej więcej,
tak,
prawda?
Tak, to jest
dyktatury,
nawet ten sam rok,
tak.
Chociaż nie dam głowy, ale tam chyba troszkę wcześniej, tam wcześniej to było.
7, tak, 2, 7, ale 3. Mniej więcej chodzi bardziej mi o to, że mamy bardzo dobrze tamtą Brazylię też pokazaną, też ten klimat jest świetnie naszkicowany. A druga rzecz, którą obaj reżyserzy, pomimo że Walter Salles i Kleber Mendoza, inni reżyserzy, ale obaj zrobili jakby filmy bardzo długie. To znaczy te filmy są bardzo długie i pod tym względem są niemal identyczne. Znaczy w sensie one się tak długo rozkręcają, już tam nie pamiętam, chyba nawet według tego samego schematu to leci, bo tam jest chyba zanim coś się zacznie dziać, w I'm Still Here to chyba mija z 50 minut bite bez problemu. I tu chyba też tak samo, coś koło 50 minuty coś się zaczyna powiedzmy dziać. Więc ciekawa paralela tych dwóch zupełnie różnych reżyserów, mówiących o tym samym praktycznie temacie, w tym samym kraju i w takiej podobnej strukturze. Tam oczywiście struktura jest bardziej skupiona, tu jest bardziej gatunkowa, zabawa, ale mimo wszystko to jest ciekawe, że ta 1/3 filmu jest takie bardzo głębokie wprowadzenie, a potem dopiero te 2/3 coś tam zaczyna się bardziej dziać. I to jest coś, co zauważyłem. To jest ciekawa paralela.
No to jest ciekawe i wydaje mi się, że te filmy są jednak bardzo różne, ale tak, tutaj faktycznie
tak, są różne, oczywiście. Tak. Chciałem
się
to, co je łączy.
To prawda, to prawda. Ja nigdy nie byłem w Brazylii, to jest jedno z moich takich marzeń, żeby tam pojechać, ale no, przynajmniej ta filmowa Brazylia, jaką czuję po iluś tam 100 filmach, które widziałem, no tutaj też mnie to bardzo ujęło, tak? To znaczy ta, nie wiem, energia, kolor, muzyka, bo przypomnę, że tutaj mnóstwo jest też muzyki lokalnej, świetnej.
No, przepraszam, i jeszcze jedna tak. rzecz, bo zapomnę. Trochę mi się przypominało gdzieś, a to w trakcie filmu, najlepszy chyba dla mnie brazylijski film, czyli Miasto Boga.
O, no.
Trochę go czuć.
Oczywiście, oczywiście. Filmie, wiem, no, wiele tutaj jeszcze można tytułów przywołać. W pewnym momencie mówi się o więzieniu Carandiru, o którym zrobił film Hector Babenco. Taka nędza ulicy została świetnie pokazana przez też Babenkę w filmie Pisiot, świetny z 80. i tak dalej, w każdym razie zgadzam się, że ta brazylijskość, tak jak ja ją rozumiem, tak jak mówię, nie, absolutnie jest to dla mnie wciąż niepoznany kraj, tutaj bardzo mocno działa. A ktoś jeszcze wspomniał o tytule Tajny Agent, no to przypomnę, że ten tytuł ma długą, szacowną tradycję, bo Joseph Conrad napisał
tak,
swoją powieść
książkę,
Tajny Agent,
tak, tak. No ja czytałem.
Głęboką zadumę na temat prawdy, fałszu, polityki. No i oczywiście Alfred Hitchcock też zrobił swój film pod tym tytułem. To już bardziej skomplikowana historia, ale duch Hitchcocka też nie jest aż tak odległy od... Tam, gdzie jest zabawa z widzem, tam jest Hitchcock, więc tutaj
też właśnie pytanie
objawia.
A propos Tajnego Agenta jeszcze. Czy pan myśli, że to jest nawiązanie takie bezpośrednie do Conrada, do tej książki?
Który motyw?
Ten motyw tytułu Tajny Agent jako nawiązanie do książki Conrada.
Nie wiem.
Czy to przypadek?
Nie wiem. Myślę, że może to być przypadek. Wiem jedno, że film, jeżeli się nazywa Tajny Agent, to od razu namawia nas do tego, żeby go czytać jak film gatunkowy. Tak? To będzie opowieść o tajnym agencie. Tak naprawdę jest jeden moment tego filmu, który mógłby się przedostać do klasycznego thrillera o tajnym agencie. Myślę, że to też jest zabawa. Kiedy on bierze słuchawkę i mówi, mój czas w Recife się skończył. Tak? To jest jakby moment, który znalazł się w każdym filmie pod tytułem Tajny agent. Jest jeszcze parę głosów, więc zachęcam tutaj i proszę bardzo. I dziękuję za ten głos. Tutaj, tak. I od razu zachęcam także do... O.
To ja tylko dorzucę jeszcze jeden tytuł do Człowieka z marmuru, bo bardzo zgadzam się z tym, że ta adramaturgiczność jest tutaj zupełnie celowa. I mi się też tak teraz myślę na przykład o tej ostatniej scenie, że No nie tylko, że nie mamy tego happy endu, ale że no właśnie nawet nie, mamy zabraną tą scenę śmierci tego głównego bohatera i to takie celowe unikanie tych takich kluczowych momentów mi się bardzo skojarzyło z Jarmuszem i z The Limits of Control, który jest właściwie dokładnie o tym filmem, no tytuł sobie o tym mówi. Tam jest... Już dobrze nie pamiętam tego filmu, ale też chyba jest jakiś agent, się chce gdzieś włamać i jest cięcie i już jest na miejscu. Kluczowy moment filmu jest tak zupełnie pominięty i mam wrażenie, że bardzo możliwe, że Mendoza też widział Jarmusza, skoro jest takim kinofilem. Więc
świetny film Jarmusza, rzeczywiście nie pomyślałem o tym, ale tak, bardzo mi się ten trop podoba.
Tak, ale że no właśnie to unikanie, to mi się wydaje, że tam ono jest takie bardzo jaskrawe, bo trochę jest tematem filmu w ogóle. Tutaj może mniej, ale tak jak też to usłyszałem, to też mi się bardziej zaczęło wszystko składać.
To od razu też polecę, Paweł Służewski, laureat, zresztą zeszłoroczny, polecam śledzenie profilu Rzadko w kinie. Czy ktoś jeszcze ma głos? Chyba widziałem ręce w górze. Tak.
Dobry wieczór.
Cześć, Michale.
Cześć. Nie pojawiło się tutaj słowo teoria spiskowa i mam wrażenie, że to się odnosi niejako do sztyk Spielberga, bo taki wpływ tego filmu było to, że wybito wiele rekinów, które swoją drogą nie były tak groźne i wydaje mi się, że służby brazylijskie podchwyciły to i chciały tak w groteskowy sposób wytworzyć taką panikę w społeczeństwie brazylijskim, ale jak widzimy w filmie, ludzie się bardziej śmiali z tego, tak jak w Polsce za PRL-u śmiano się z dezinformacji. W sumie tyle chciałem powiedzieć.
Świetnie, bardzo, bardzo ci dziękuję za to. Przypomnę też, że mamy właśnie 50. rocznicę filmu Szczęki, więc w pewnym sensie ten film jest takim ładnym nawiązaniem. I też polecam bloga Michała Chudolińskiego, Gotam w deszczu. Proszę bardzo.
Ja tu jeszcze uzupełnię odnośnie tego, co pani mówiła na temat tego, dlaczego ten film jest taki, a nie inny strukturalnie, że te wszystkie wątki się nie składają. No to wynika przede wszystkim z faktu tego, co zresztą Szczęka powiedział, że oglądamy ten film z perspektywy kogoś z roku 2024. Czy tam piątego, kto nie przeżył tej historii. On może się opierać co najwyżej na książkach historycznych, jakichś dokumentach, ale te wszystkie informacje, które zdobędzie, one jednak dają taki obraz ograniczony, że te nie wszystkie wątki się składają. Poza tym wydaje mi się, że to, że ci wszyscy policjanci tacy są, no to też wynika z faktu, że no, ryba psuje się od głowy, że po prostu ten terror hunty wojskowej no jednak też przeniósł się na niższe szczeble, że to jednak ta rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej, dlatego że władza centralna na to pozwala. I z tego powodu ta rzeczywistość jest taka, a nie inna. I też a propos tego ucisku ze strony państwa, no to oczywiście się uruchamia przez Słuchanie Ryszarda Bugajskiego, taki można powiedzieć klasyczny, taki najbardziej antykomunistyczny film, który właśnie pokazywał, do czego władza jest zdolna, żeby osiągnąć swój cel w stosunku do przeciętnego obywatela, bo zresztą też główna bohaterka grana przez Krystynę Jandę, podobnie jak u Wajdy w Człowieku z Marmuru, że też jest taką osobą przeciętną, taką, która została wciśnięta te trybiki państwa w trochę wbrew swojej woli, jest zmuszona do powiedzenia czegoś, co nie jest prawdą dla niej. I też to, że o tej nodze, że to jest taki, no wiadomo, Quentin dupie się kłania, ale wydaje mi się, że to też jest gdzieś nawiązanie powiedzmy do jakichś takich, w ogóle takich państw, gdzie ten terror jest mocny, że właśnie, że usuwamy jakieś takie kolejne ostateczne ślady, że tak w wielkim terrorze w czasach Związku Radzieckiego właśnie usuwano określonych ludzi, a potem usuwano tych, którzy usuwali, żeby jakby zatrzeć wszelkie ślady. I to też w pewnym sensie nawiązuje do, może takie przewrotne skojarzenie, do filmu Gaga Chwała Bohaterom, gdzie mamy tego bohatera, który popełnia te zbrodnie po to, żeby trochę odwrócić uwagę społeczeństwa od właściwych problemów, bo przecież u Szulkina ta rzeczywistość też jest praktycznie nie do życia, a jednak ten bohater się pojawia i ma popełnić określoną zbrodnię, no właśnie głównie po to, żeby w pewnym sensie odwrócić uwagę od prawdziwych problemów i wydaje mi się, że ta noga też temu służy, żeby właśnie budować jakąś taką legendę, która będzie żyła swoim życiem i będzie właśnie odwracała uwagę od prawdziwych problemów. Zresztą ten karnawał też myślę jest bardzo ważny, że że mamy te, że ci ludzie się bawią ciągle mimo tego terroru, że jakby ci ludzie żyli w jakimś takim przekonaniu, że no z terrorem nie wygramy, no to musimy się bawić i bawimy się do upadłego, do śmierci, bo widzimy te 91 trupów, przecież nawet komisarz mówi, że może, że dobije do 100, jestem o tym przekonany, więc jakby ta śmierć w tym świecie jest czymś wręcz banalnym, czymś normalnym.
Myślę, że to jest też idealne podsumowanie. Ja tylko jeszcze przypomnę, że no ta ostatnia scena i temat krwi jest bardzo ważny nie tylko w kontekście dziedziczenia i tego, co tutaj jest jakby jakąś tam ciągłością biologiczną, ale też bardzo jest ładny moment, kiedy ta bohaterka chce zobaczyć własną krew. Tak? Jest to pobieranie krwi i ona chce ją zobaczyć. I wydaje mi się, że cały ten film, tak jak Kleber Mendoza powiedział, i tu już będę kończył powoli, i też jeżeli będą jakieś głosy jeszcze, to już bardziej kuluarowo za chwilę, że ten film jest trochę takim aktem przyglądaniu się cudzysłów własnej krwi, tak? Znaczy jakby tego, skąd przyszedłem, co było przede mną w tym kraju z tak bardzo poszarpaną historią. On ładnie też w kilku wywiadach mówił o pokrewieństwie słów amnezja i amnestia, bo tutaj ktoś musiałby się wypowiedzieć, oczywiście kto się zna na historii Brazylii, ale on mówił o tym, że wraz z końcem tej hunty nastąpiła też amnestia błyskawiczna tych wszystkich, którzy mieli na sumieniu straszne grzechy tego reżimu, i on to przyrównuje do amnezji, że jakby odpuszczono te grzechy, po czym o nich zapomniano, no i ten film, przypominam, gest bohaterki, która chce zobaczyć, tak, tą krew, której jej pobrano. Mam wrażenie, że sam Kleber Mendoza Filho też coś takiego w tym filmie robi. I ostatnie dwa polecenia, właściwie jedno to nie jest polecenie, kiedy oglądałem to w lipcu, to jeszcze oczywiście byłem oczywiście przed seansem jednej bitwy po drugiej Andersona, ale wydaje mi się, że te filmy są w jakiś dziwny sposób podobne. Zostawiam to już Państwu do dalszej rozkminy, bo ja nie wiem, dlaczego tak czuję, ale czuję, że one są trochę o tym samym, znaczy o jakichś formach oporu. I tu postawię kropkę. A druga rzecz jest taka, że naprawdę namawiam do tego, żeby znaleźć, może też uda się zorganizować jakiś pokaz tego filmu dokumentalnego, właśnie te Pictures of Ghosts, bo te filmy pasują do siebie jak ulał i to, o czym Mendoza mówi w tym dokumencie, przepięknie uzupełnia wątki z Tajnego Agenta, więc rzucam to hasło także w eter, bo odcinek będzie na kanale, żeby ktoś może zorganizował pokaz tego filmu, bo naprawdę po obejrzeniu Tajnego Agenta, właściwie następnego wieczora się powinno zobaczyć też ten dokument, on przepięknie dopełnia pewne wątki. Raz jeszcze... Proszę, ale to już ostatni rzeczywiście głos, ale do mikrofonu, żeby się nagrał, bo cały czas nagrywamy odcinek, więc jeszcze o to proszę i to już naprawdę będzie kropka nad i, a potem już poza salą.
Tak bardzo krótko. Mam wrażenie, że ten film, który obejrzeliśmy, to Tajny Agent, to bardziej polski film niż brazylijski, bo nawiązań do polskiego kina co nie miała. I ciekawą szczegółem jest to, że w tym roku faktycznie 50-lecie Szczęk jest i akurat ten film, no niesamowita akcja. A jedno pytanie ostatnie, króciutkie, które chcę zadać. To co pan myśli, czy Tajny Agent ma szansę dostać Oscara w tym roku, a właściwie w następnym, back to back po I'm Still Here?
Jest oficjalnie zgłoszony przez Brazylię. Wiem, że tam się były jakieś kontrowersje, że właśnie Fernanda Torres, aktorka z I'm Still Here, stanęła po stronie tego filmu. Ja nie znam tego tła. Nie, myślę, że ten film nie ma szans na Oscara. To jest za dobry film na Oscara. Przepraszam, że to powiem. Jakby jest zbyt złożony, zbyt niekonwencjonalny. Może dostać nominację, ale nie widzę tego, żeby on dostał Oscara. Mówi się o szansach oscarowych Wagnera Maury. Może jakiś tutaj ukłon w stronę Pedro Escobara. No ja liczę, znaczy liczę, żeby przynajmniej ta nominacja była, ale nie wierzę, żeby taki film Oscara dostał. Nie wierzę w to. Może się pomylę. No. Nie umiem wróżyć z fusów, ale to mi nie pasuje do Oscara po prostu ten film. Także to jest moje zdanie, a może się pomylę i życzę Mendozie, żebym się pomylił. Bardzo dziękuję. Dziękuję raz jeszcze festiwalowi za to, że ten wieczór się mógł odbyć i że mogliśmy o tym filmie porozmawiać. I przypominam, 2026 rok, film w dystrybucji Gutek Film. Dziękuję, do zobaczenia.